Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Niespełna 12 minut po godzinie 18. Michał Pacześniak, dzień dobry we wtorkowe późne popołudnie i jak zwykle zapraszam na audycję Pomoże Polska Europa. Dzisiaj wraz z moimi gośćmi porozmawiamy o fake newsach, ale także o cyberbezpieczeństwie, bo te tematy są dość mocno powiązane i mam nadzieję, że goście pokażą ten związek, że to będzie widać, że to jest jednak wszystko powiązane. A moi goście to doktor inżynier Bogdan Pac, WSB Merito w Gdańsku, specjalista do spraw wojskowości. Dzień dobry. I doktor Jakub Neumann, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, prodziekan do spraw współpracy i rozwoju tejże uczelni. Witam pana.
Dzień dobry państwu.
Panowie, na początku tego roku Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa ogłosiło, że przeznacza blisko 400 milionów euro na projekty wzmacniające ochronę cyfrową Unii Europejskiej. Trafią na rozwój sztucznej inteligencji, na transformację postkwantową, na wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz wdrożenie unijnych regulacji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Bardzo dużo ostatnio słyszymy o tym cyberbezpieczeństwie. Czy ono naprawdę jest tak ważne? Jeśli jest ważne, to dlaczego? To na początek pytanie do pana doktora inżyniera Bogdana Paca.
No więc może zacznijmy od tego. Cyberbezpieczeństwo, to tak jak trochę żeśmy rozmawiali już przed naszym tu spotkaniem. No i związane z tym informacje, albo cała masa, czy lawina informacji, to tak jak mówiliśmy, to jest pewna głowica miecza. Tak? I teraz pytanie jest takie. Kto trzyma miecz? I kto generalnie jest zainteresowany w osiąganiem pewnych celów, tak? Natomiast jeżeli popatrzymy na zwykłego zjadacza chleba, no to on praktycznie jest bezbronny przeciwko masie informacji, która idzie do niego z mediów. Z prostej przyczyny mamy społeczeństwo informacyjne. Ludzie praktycznie są niewolnikami, przepraszam, że tak powiem, wszelkiego rodzaju Instagramów, Facebooków, komunikatorów. Praktycznie nie mogą się od nich uwolnić, tak? I w tym momencie oni są doskonałym celem, doskonałym targetem dla wszelkiego rodzaju, powiedzmy, podmiotów, które chcą osiągnąć pewien efekt. Ponieważ każdy, kto chce osiągnąć jakieś korzyści, prowadzi pewne działania informacyjne. Kanał informacyjny w tej chwili to jest kanał właśnie informatyczny głównie, tak? Poprzez, powiedzmy, tutaj internet. No i jest kwestia tylko sprofilowania tego, kto jest celem odpowiednie, żeby wiedzieć, jaką narrację propagandową informacyjną mu zaordynować. To może teraz...
Panie doktorze, to pytanie do pana doktora Jakuba Neumanna. Gdybyśmy nie zostawiali tyle śladów cyfrowych, swoich opinii, swoich zdjęć, swoich chociażby politycznych ukierunkowań, czy tego, co kupujemy, czy tego, co sprzedajemy z drugiej strony, byłoby o wiele trudniej chyba zastosować taką metodę profilowania.
Zapewne tak, z tym, że tutaj już kolega wcześniej powiedział, informacja dzisiaj jest niezwykle cenna, więc są i są podmioty, które są w stanie bardzo dużo za taką informację zapłacić, chociażby nawet w sensie handlowym. Nie myślimy tutaj o jakichś pejoratywnych atakach, o wyłudzeniu, tak? Więc bardzo ważne jest, żebyśmy byli świadomi i umieli odpowiednio reagować na przykład ewidentne próby wyłudzenia danych.
A co z fake newsami? Jeśli one się pojawiają, jeśli no, jesteśmy w tej bańce, trafiają do nas, zostaliśmy sprofilowani. Ja tutaj podawałem w rozmowie właśnie przed wejściem na antenę taki przykład. Według niemieckich badaczy w tej chwili radykalizacja młodzieży, jeśli chodzi o islam w Niemczech, jest w stanie odbyć się w ciągu 2 do 4 tygodni. Kiedyś to trwało od 1,5 roku do 2 lat.
Panie redaktorze, no sprawa tutaj jest prosta. Fake news to tak jak na polu walki granat albo pocisk artyleryjski. On jest odpowiednio też przygotowany i dopasowany do tego targetu, czyli do tego, do tej osoby, do której ta informacja ma trafić, tak? I teraz sytuacja jest następująca. Te fake newsy One mogą, jakby to powiedzieć, być ustawione na działanie tak zwane bezpośrednie, od razu, żeby odnieść skutek, ale może być to również, jakby to powiedzieć, taka praca u podstaw. Nasycamy daną społeczność pewnymi informacjami, ona osiąga pewien poziom saturacji i potem następuje jakaś, powiedzmy, iskra, jakiś akcelerator i coś się zaczyna dziać. Tak jak pan powiedział, w sensie tutaj tej islamizacji młodzieży. Jak się bronić? No ciężko się jest bronić w tej chwili, no bo wiadomo jest, no to jest uderzenie w świadomość. To jest pierwsza rzecz. Człowiek, zwłaszcza w dzisiejszej dobie, jest raczej leniwy. Nie będzie szukał, jeżeli nie musi, układu odniesienia, żeby sprawdzić informacje. No bo żeby upewnić się, czy mamy do czynienia z prawdziwą informacją, no to musimy gdzieś ją zweryfikować, czyli musimy znaleźć pewien układ odniesienia, tak? A idea walki informacyjnej polega na tym, żeby nas pozbawić tego właśnie układu odniesienia, żebyśmy nie mogli znaleźć prawdy albo nie mogli poznać prawdy o sobie.
Panie doktorze, to wszystko brzmi tak dość alarmująco, no ale przecież są jakieś sposoby, żeby sobie radzić.
Tak, no na pewno być świadomym, znać ograniczenia technologii, czy tego świata cyfrowego, w którym przychodzi nam żyć.
No bo nie zmienimy go, to tylko będzie się rozwijać.
Oczywiście, że tak. I tutaj jest rola bardzo duża edukacji. I to od czasów wczesnoszkolnych przez szkoły średnie i specjalistyczne studia wyższe, które mają za zadanie uświadamiać młodym ludziom na przykład jakiego rodzaju zagrożenia, jakiego rodzaju cyberataki mogą wystąpić. Jak ja sobie wyobrażam i zawsze mi się marzy taka sytuacja, że oto dziecko już na poziomie szkoły podstawowej zdobywa jakąś podstawową wiedzę o tym, że na przykład mamy fałszywe maile, fałszywe SMS-y, które kierują na przykład na jakąś stronę internetową, która wygląda identycznie jak strona na przykład banku. I takie dziecko mówi po przyjściu do domu, mówi: mamo, tato, dziadku, babciu, zobaczcie, jak wygląda, na co zwracać uwagę, tak, na przykład fałszywy adres, albo jak odróżnić stronę fałszywą od strony, która wygląda, tak, która przypomina i służy do ataku.
Czyli powinniśmy budować trochę taki pancerz, tak?
Tak,
już od najmłodszych lat.
Świadomość. Cyberataki nie znikną, tak? Próby wyłudzenia danych osobowych, tak?
To chyba te najdelikatniejsze, tak? Jeśli patrzymy się na te globalne cyberataki, które odłączają sieci energetyczne, popatrzmy się na Hiszpanię.
Tak, ale to już jest... Natomiast...
To już jest ciężka artyleria, tak?
Niemniej uważam, że zasada jest taka sama. Specjaliści muszą być szkoleni. Cyberwojna trwa. I to jasno wynika z rozmów, które prowadzimy na przykład na Uniwersytecie z zarządami portów morskich i naszych tutaj trójmiejskich. One opowiadają te osoby właśnie, jak wygląda w praktyce taki atak. My szczegółów nie znamy, nie powinniśmy je poznawać, ale jesteśmy przekonani, 100% pewni, że takie ataki występują. Tak? Ostatnio spotkanie na uniwersytecie, otwarte spotkanie w ramach takiej inicjatywy 3City Camp. Rozmawialiśmy o cyfryzacji w technologiach morskich. Jaki temat zdominowany był?
Tak? Bezpieczeństwo.
Bezpieczeństwo morskie. Zakłócenia GPS-u. Była pani dyrektor również Urzędu Morskiego tutaj w Gdyni. Ona opowiada, że na przykład drugi Urząd Morski, który jest w Szczecinie, oni tak patrzą dziwnie na te zgłoszenia tutaj nasze lokalne. Jak to macie zakłócenia GPS-u? No tam nie występują albo nie występują w takiej skali, jak tutaj obserwujemy na co dzień, nawet jako żeglarze.
Wejdę panu w słowo. We wtorek wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że nad obszarem Morza Bałtyckiego, również u naszych sojuszników natowskich, w państwach bałtyckich i nordyckich, obserwowane są zakłócenia GPS-u. Te działania są związane według naszych źródeł z działaniami Federacji Rosyjskiej, z akcjami sabotażu również.
No cóż.
Bliskość Kaliningradu dawnego.
No nie tylko, bo jeżeli popatrzymy generalnie na, że tak powiem, te bazy rosyjskie, które się znajdują nad Bałtykiem, no to Kronstadt jest blisko przecież i Finlandii i niedaleko jest do Szwecji, tak, i do państw bałtyckich. Natomiast kwestia jest taka. No Rosja zawsze miała silny system walki radioelektronicznej. To jest praktycznie... Był on rozwijany latami. Tam zawsze dbano przede wszystkim o zastępowalność pokoleniową zarówno systemów, jak i kadr. Także można powiedzieć tak. Przeciwnik, który stoi po drugiej stronie, jest na pewno bardzo dobrze przygotowany i ma zasoby, ma doświadczenie. Przede wszystkim ma przewagę. Ponieważ liczba tych jednostek, jeżeli nawet się popatrzy na Kaliningrad, rozpoznania radioelektronicznego, które tam stoją, no jest dość spora, tak? Ale jeszcze wracając do kwestii, powiedzmy, takich bardziej przyziemnych, ponieważ my tutaj teraz weszliśmy, powiedzmy, na wielką politykę, natomiast jeżeli chodzi o te fake newsy, o tą taką, takie potyczki na tym szczeblu taktycznym zwykłego Kowalskiego, z dezinformacją, to ta dezinformacja jest przede wszystkim związana też z tak zwanymi technikami manipulacji. Te techniki manipulacji, one generalnie zostały też skategoryzowane i ci wszyscy, którzy zajmują się oddziaływaniem informacyjnym, bardzo dobrze są zorientowani, jak z nich korzystać. Ja tutaj przywołam taką książkę, taką pani docent Glory Beck z Uniwersytetu Bundeswehry w Poczdamie. Techniki manipulacji zakazana retoryka. Jeżeli otworzy się tą książkę, to widać od razu, w jaki sposób na przykład takie zdarzenie jak Amber Gold mogło odnieść takie sukcesy. Pięć podstawowych technik manipulacji, takich jak na przykład technika zarządzania wrażeniem, technika autorytetu, technika złych, jakby to powiedzieć, niewłaściwych wyborów, szum informacyjny albo zamęt liczbowy, tak? To są takie elementy, które przeciętnego Kowalskiego są w stanie przerosnąć. Dlatego tutaj, jak pan doktor powiedział, edukacja, nauka, to jest pewne rozwiązanie, ale to też wymaga czasu. Bo żeby
To też nie jest łatwe, bo pamiętajmy o tym, że doszły w ciągu tych lat niesamowicie rozwinięte narzędzia. Takie choćby jak czaty oparte na sztucznej inteligencji, jak programy tworzące filmy wyglądające realistycznie. Tak. Trudno walczyć z czymś takim. To ta sama edukacja i tak przez kolejne lata, tak nie skończymy tego w wieku lat tam 15, tylko lecimy dalej, 18, 26. No, cały czas musimy być czujni.
A co mają powiedzieć na przykład
dzisiejsi seniorzy?
Seniorzy, tak? Albo osoby wykluczone cyfrowo, tak? Którzy wchodzą na dopiero tak na rynek cyfrowy.
One mogą być bardziej odporne.
To porozmawiamy jeszcze po krótkiej przerwie o dezinformacji, o bezpieczeństwie, cyberbezpieczeństwie i o tym, co zrobić, żeby nie paść ofiarą czy właśnie fejków, fake newsów, czy jakichś szemranych pomysłów podsuwanych nam przez sztuczną inteligencję, czy sterowanych przez drugiego człowieka. O tym już za chwilę, teraz na zegarach 25 minut po godzinie 18.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Niespełna pół godziny pozostało do 19:00. Na naszej antenie teraz Robert Silski i Flesz Europejski.
Flesz Europejski.
Rozpoczęła się ewakuacja Polaków z Izraela, poinformowało dziś Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Według MSZ ewakuacja cieszy się mniejszym zainteresowaniem obywateli Polski niż oczekiwano. Zgłosiło się mniej niż 180 osób. Polska podjęła decyzję o wysłaniu dwóch samolotów, które mają zabrać naszych rodaków do kraju. Tymczasem polskie placówki dyplomatyczne w Iranie i w Izraelu działają, choć w okrojonym składzie, w związku z zaognieniem konfliktu w regionie. Wiceminister spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys poinformowała o ewakuacji z Teheranu części personelu ambasady, który nie jest niezbędny do funkcjonowania polskiej placówki w stolicy Iranu.
W Teheranie podjęliśmy decyzję o ewakuacji czy też wsparciu w wyjeździe z kraju personelu, który nie musi pozostawać na miejscu, czyli tak zwanego non-essential staff. Podobne decyzje podjęło kilka krajów europejskich.
Na razie nie ma planów ewakuacji placówki dyplomatycznej w Izraelu. Rośnie liczba ofiar ataku na ukraińską stolicę. Rosjanie w nocy i nad ranem użyli rakiet oraz dronów. Obecnie wiadomo o kilkunastu zabitych i ponad 100 rannych cywilach. Rosja w atakach na Kijów użyła rakiet z ładunkami kasetowymi, szczególnie niebezpiecznymi dla ludzi. Był to jeden z największych tego typu ataków na miasto. W ukraińskiej stolicy ogłoszono jutro dzień żałoby. Rosyjskie ataki spowodowały też zniszczenia i ofiary wśród cywilów w Odessie nad Morzem Czarnym. W Unii Europejskiej prowadzone są zabiegi, by 18 pakiet unijnych sankcji wobec Rosji został przyjęty w przyszłym tygodniu. W najbliższy poniedziałek planowane jest spotkanie ministrów spraw zagranicznych, a za kilka dni europejski szczyt kończący polską prezydencję. Bruksela chce uderzyć w sektor bankowy i wojskowy oraz energetyczny, między innymi w gazociągi Nord Stream i flotę cieni, czyli statki transportujące rosyjską ropę. Jest też propozycja obniżenia limitu cenowego na rosyjską ropę z 60 do 45 dolarów za baryłkę. Polskie linie lotnicze LOT podpisały z francuskim Airbusem umowę na dostawę nowej floty regionalnej. Porozumienie ogłoszono podczas francuskich targów lotniczych Paris Air Show. Największe zamówienie w historii polskiego przewoźnika jest we Francji postrzegane jako kolejny sygnał świadczący o zacieśnianiu współpracy między Paryżem a Warszawą. Według francuskich mediów szacowana wartość kontraktu to niemal 3,5 miliarda dolarów. Całe zamówienie obejmuje 84 maszyny. Francusko-polska umowa zakłada dostawę 40 samolotów w latach 2027-31 oraz opcję zakupu kolejnych 44 maszyn. Airbusy mają obsługiwać połączenia w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. W Parlamencie Europejskim rozpoczęła się procedura dotycząca uchylenia immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola, otwierając sesję w Strasburgu, poinformowała, że wpłynął wniosek w tej sprawie. Tym samym został on uznany za oficjalnie dostarczony i procedura mogła się rozpocząć. Sprawa ma związek z wydarzeniami w szpitalu w Oleśnicy i atakiem na lekarkę. Ostateczną decyzję w sprawie uchylenia immunitetu podejmą deputowani w głosowaniu na sesji plenarnej za kilka miesięcy. Grzegorz Braun już raz stracił europejski immunitet 6 maja w związku z zarzucanymi mu przestępstwami w czasach, kiedy był posłem na Sejm. Miał znieważać ludzi, naruszać ich nietykalność cielesną, a także niszczyć mienie. Najbliższy czwartek to kolejna data startu w kosmos misji z polskim astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Informację podała Indyjska Agencja Kosmiczna. W komunikacie czytamy o usuniętym wcześniej wycieku na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, który był powodem odłożenia poprzedniego startu. Leon XIV w pierwszym tygodniu lipca uda się do Castel Gandolfo, letniej rezydencji papieskiej niedaleko Rzymu. Papież tym samym wraca do przerwanej przez Franciszka tradycji, zgodnie z którą zwierzchnicy Kościoła katolickiego część swojego urlopu spędzali właśnie tam.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, fake newsy i techniki manipulacyjne dzisiaj na tapecie w magazynie Pomoże Polska Europa. Ze mną goście dr Jakub Neumann, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, prodziekan do spraw współpracy i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Witam ponownie. I dr inżynier Bogdan Pac, WSB Merito w Gdańsku, ekspert do spraw wojskowości. Panowie, według raportu Global Risk Report 2024 Światowego Forum Ekonomicznego, dezinformacja i misinformacja to dwa największe zagrożenia, z jakimi ludzkość będzie musiała się zmierzyć w ciągu najbliższych 2 lat. I że to już nie jest domena wojennych strategii czy propagandy totalitarnych reżimów, ale element codziennej rzeczywistości online. I chyba z tym się trzeba zgodzić, bo takie stwierdzenie już można powiedzieć oczywista oczywistość, prawda?
Tak jest. Zdecydowanie. I cóż, nie wiem, czy nie zabrzmi to pesymistycznie, ale czy zdrowy rozsądek i nasza własna ocena tutaj nie powinna grać pierwszej roli. Tak, znaczy takie doświadczenie, wyczucie. Nie wiem, czy technologie są w stanie nadążyć odpowiednio.
Ale mamy przecież maszyny, które sprawdzają, fact-checking robią i są to maszyny oparte na sztucznej inteligencji.
Tak jest. Sztuczna inteligencja występuje po obu stronach.
No właśnie, tak.
Barykady, ale z reguły jest tak, że jeden krok do przodu jest ta strona...
Ciemna strona mocy.
Tak jest.
Czyli generalnie sztuczna inteligencja wie tyle, co ją nauczy człowiek. Tak? I teraz kwestia jest tego typu, że ciężko jest, powiedzmy tak, jeżeli byśmy mieli podejść do tej sytuacji w jaki sposób, w takim domowym, można powiedzieć, sposobem bronić się przed fake newsem czy dezinformacją, no to też trzeba byłoby się nauczyć czegoś takiego, czego być może nam sztuczna inteligencja nie da, ale generalnie analizy tekstu, który widzimy, tak? To jest kwestia języka. Jeżeli widzimy, że ten przekaz jest, powiem tak kolokwialnie, napompowany emocjonalnie albo dużą egzaltacją, jeżeli te informacje wydają nam się mocno przesadzone, no to wiadomo jest, że wymagają już weryfikacji, tak? No i teraz jest kwestia poszukania sobie tego układu odniesienia, którego generalnie...
No trudno jest jego odnaleźć, jak żyjemy w bańce informacyjnej, tak? My nie wychodzimy poza pewne
to znaczy,
kierunki.
Ale zawsze możemy odwołać się do tych... portali, do tych źródeł informacji, które się nazywa tak potocznie białą propagandą, tak? Czyli to są jakieś, powiedzmy, źródła oficjalne, rządowe, tak? Oficjalnych podmiotów gospodarczych, bo te źródła nie będą podawały masowo nieprawdziwych informacji.
Może
oczywiście
się zdarzyć,
być pewne zagrywki marketingowe, niemniej jednak trudno jest oczekiwać, że powiedzmy na oficjalnym portalu rządowym podawał nieprawdę, tak?
Z tym, że oficjalne witryny rządowe również podlegają atakom.
No tak.
Tak. Jeżeli atak jest sprytnie przeprowadzony, on może na przykład podmieniać tylko określone treści i nie być wcale łatwy do zauważenia, tak? Być może podmieniać dane na przykład statystyczne, takie bardziej subtelne.
Czyli nie takie, jak ja pamiętam, że pojawiały się flagi państw islamskich, islamskiego tak. I odezwa do Allaha, tylko takie bardziej subtelne i delikatne.
Tak jest.
Nie, ale zresztą, panie redaktorze, nawet jeżeli popatrzymy na różnego rodzaju telewizje, to też tutaj możliwości dezinformacji jest duża, bo te wszystkie paski, powiedzmy, albo takie teksty ze znakiem zapytania. Wiadomo jest, że jak ktoś idzie, człowiek jest wzrokowcem, tak? On przeczyta tą informację, ale nie będzie już się zastanawiał, czy tam jest na końcu znak zapytania, czy wykrzyknik, czy cokolwiek, czy na przykład wielokropek, tak? Czyli on tą informację łapie i ona u niego pozostaje. I zawsze jest sytuacja taka. Ten wygrywa, kto pierwszy poda informację. Czy ona jest prawdziwa, czy ona jest nieprawdziwa, to już jest kwestia wtórna. Ten, kto jest pierwszy, ten wygrał. Bo to jest pierwsza rzecz, która zostaje, jakby to powiedzieć, w świadomości człowieka, tak?
Strasznie jesteśmy na to podatni. Panie doktorze, ja cały czas chcę znaleźć receptę. Słucham.
Recepta. Przed wszelkiego, tutaj już wcześniej...
Edukacja, o tym mówiliśmy.
Edukacja. Tak. Tutaj wcześniej się zgadzam z kolegą, to jest to, co nazwałem zdrowym rozsądkiem, a pan nazwał tak, trzeźwą analizą tekstu. Tak, ja bym chciał tutaj nawiązać do takiego może mechanizmów czy sposobów, że tak powiem, obrony przed różnymi cyberatakami, które mogą nas dotyczyć, takich przeciętnego, powiedzmy, Kowalskiego.
No tak, każdy na z telefonem, jedną... każdy z komputerem.
Tak jest. I na pewną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. To jest pewnego rodzaju kompromis, zabezpieczenia, które oferują nam banki, strony rządowe, mObywatel i tak dalej, tego typu rozwiązania. Kompromis między wygodą a bezpieczeństwem. I w ostatnich latach pojawiły się takie mechanizmy, które być może nas, jako użytkowników końcowych, trochę irytują. To są składnikowej weryfikacji.
Tak, bo jest behawioralna, obrazki, tu, dokładnie, no to jest tak, męczące.
Jest męczące, ale na razie nie mamy chyba dobrych sposobów, żeby pogodzić i wygodę, wysoką wygodę użytkowania i wysokie bezpieczeństwo. Natomiast badania pokazują, że wykorzystywanie w praktyce zgodnie z przeznaczeniem tych wieloskładnikowej weryfikacji, uwierzytelniania działa. I tych ataków jest mniej, trudno jest atakującemu złamać właśnie wiele systemów jednocześnie. Także trochę to jest taki znak czasów, w których żyjemy. Musimy się z tym pogodzić, tak? Czyli obniżamy swoją wygodę korzystania z niektórych aplikacji, serwisów kosztem wyższego bezpieczeństwa. Ja wiem, że to jest trudne i to dotyczy każdego z nas. No, technologie tutaj uwierzytelniania również idą do przodu. Mamy uwierzytelnianie odciskiem palca,
siatkówką, tak, znaczy siatkówką
identyfikacja danych.
Tak, kształtem twarzy to nam wszystko ma pomóc. Dalej mamy, powiemy sobie tak, no hasła. Dzisiaj jeszcze jednak większość systemów, które wykorzystujemy w praktyce, oparty jest o login i hasło. Nierozsądnym jest używać tego samego hasła w wielu systemach.
No więc, ale ile haseł człowiek może spamiętać?
Ile człowiek, dokładnie. No więc pojawiają się takie rozwiązania jak menedżer haseł, czyli takie oprogramowanie, które przechowuje nasze hasło, które też musimy jakoś zabezpieczyć
bo wtedy wszystkie hasła.
Hasłem, tak? I, tak jest. I tak dalej, i tak dalej. Więc trochę takie błędne koło się wydaje, ale mówimy tutaj w kategoriach, co jest gorsze i co jest lepsze. Czyli jest, lepiej jest używać menedżera haseł i mieć wygenerowane hasła odpowiedniej siły, tak, niż posługiwać się jednym w miarę prostym hasłem w wielu systemach. Tak?
Albo mieć, że tak powiem, wszystkie hasła zapisane w książeczce, które się trzyma w zamkniętej szafce. I wtedy można już i tak. Nie ma możliwości.
Panie doktorze, jeszcze jedno pytanie o to, bo to się też często pojawia, taka kwestia. Jakie dane jest w stanie zebrać o nas, no taki typowy program, nie wiem, portal społecznościowy, czy program mailowy, no który chcąc nie chcąc ma dostęp do wszystkich tych danych.
Takie techniki, one mają wspólną nazwę, to jest tak zwany biały wywiad, Open Source Intelligence, to tak ładnie się nazywa. Nawet kiedyś widziałem, że przez organy rządowe były szkolenia prowadzone na ten temat, w jaki sposób ten wywiad jest przeprowadzany. I tam naprawdę powinniśmy uważać, co publikujemy w sieci. Tak? Czyli może być nasz stan majątkowy, wizerunek naszych bliskich, to wszystko może podlegać atakom.
Ale koszyk naszych zakupów również może być elementem analizy. To jest oczywiście pierwsza rzecz. Banki, do których się zwracamy, tak? Instytucje, z którymi mamy kontakty, przedstawienia, na które chodzimy, filmy, na które kupujemy bilety przez internet, tak? To znaczy,
Odeszliśmy od tego momentu, że jak się chciało kogoś sprawdzić, to się grzebało w śmieciach, jak pamiętamy z filmów.
Tak jest.
W tej chwili wystarczy wejść do komputera.
Sprawa jest następująca. Zebranie informacji na temat preferencji politycznych, powiedzmy wyznania, stosunku do, powiedzmy, do takich rzeczy jak na przykład mniejszości narodowe, seksualne, etc., to nie jest problem. Na tej podstawie można zbudować profil jednej osoby, grupy, ale nie tylko. Kto będzie targetem? Targetem nie będzie zwykły Kowalski, tak jak na przykład ja czy pan doktor, tak? Tylko targetem może być na przykład ktoś z establishmentu politycznego i wtedy w stosunku do niego jest przygotowana celowana narracja informacyjno-propagandowa. Po prostu jakby to powiedzieć, tak jak leczenie celowane, tak odpowiednią technikę, odpowiednią, dobiera się odpowiedni, jakby to powiedzieć, toolbox, czyli skrzynkę narzędzi, która ma pozwolić, powiedzmy, temu, kto oddziaływuje, czyli tam jakiemuś operatorowi zewnętrznemu, tak, skuteczne oddziaływanie na taką osobę. Bo on praktycznie ma sprofilowaną tą osobę.
Co ciekawe, nie rozmawiamy tutaj, i to mnie trochę martwi, o moralności tych ludzi, którzy wykorzystują te narzędzia. Bo przecież przy tych narzędziach musi pracować ktoś. Ten algorytm musi ktoś napisać, który jest w stanie sprofilować odpowiednio target do operacji, która ma określone zadanie.
Ale niech pan weźmie pod uwagę jedną rzecz. Działania informacyjne, walka informacyjna jest tak długa jak historia wojen. Zawsze ci, którzy mieli coś do załatwienia, do osiągnięcia jakieś cele, tak? Oni zawsze prowadzili te działania informacyjne. I teraz pytanie jest takie. Kto jest lepszy? Ponieważ tak. No, ja tutaj nie chcę być jakimś malkontentem, ale ja mam takie wrażenie, że my jako, że tak powiem, państwo zawsze byliśmy w tej pozycji defensywnej, tak? Nigdy nie próbowaliśmy być, że tak powiem, stroną ofensywną. A najwięcej doświadczeń nabierają ci, którzy są stroną ofensywną. Proszę zobaczyć, na przykład państwa kolonialne. Oni mieli żywy poligon, tak, w swoich koloniach, żeby zobaczyć, jak ludzie reagują na pewne bodźce, na pewne, powiedzmy, jakieś wprowadzenia, regulacje, manipulacje, etc. I to było zbierane przez całe lata. Czyli generalnie jest gdzieś jakieś archiwum informacji, gdzie wiadomo, jak gdzie po prostu no, można z tej skrzynki z narzędziami korzystać.
Panowie, trochę pesymistycznie to wszystko tutaj brzmi. No.
No.
To pytanie do pana doktora. Panie doktorze,
obrażajmy się na rzeczywistość. Jest
panie
jaka
doktorze,
jest?
Pracuje pan z młodymi ludźmi. Jest pan wykładowcą czynnym. Jak oni odbierają tą rzeczywistość? Tą rzeczywistość, gdzie jest możliwa dezinformacja, gdzie mamy olbrzymie niebezpieczeństwa czyhające w tej sieci, powiedzmy, cybernetycznej. Oni się już z tym pogodzili? To dla nich jest taka rzeczywistość?
Obawiam się, że patrzą zbyt bezkrytycznie na te informacje, które podają im narzędzia, na przykład takie jak ChatGPT przykładowo. Tak, nie potrafimy jeszcze dobrze i skutecznie weryfikować w sposób automatyczny tych informacji, które tego typu narzędzia podają, więc uczulamy młodych ludzi na to właśnie, żeby wypracowali w sobie, my im oczywiście w tym pomagamy, namawiamy, pokazujemy, jak analizować te dane, jak sprawdzać ich poprawność. No i jednocześnie staramy się nie wylać dziecka z kąpielą.
No bo tak, to jest doskonałe narzędzie, które to może pomóc.
Oczywiście, że tak, tak, ale problem, wydaje mi się, że zbyt, jeszcze raz podkreślę, bezkrytycznie patrzą na tą rzeczywistość.
To panowie, na koniec taka krótka recepta dla nas. Zwykłych Kowalskich, tak jak panowie mówią, że te akty dezinformacji celowanej raczej w nas nie będą trafiać, ale jeśli by się miało tak zdarzyć, albo jeśli by miało dochodzić do jakichś ataków, co my możemy zrobić? Powiedzmy, że czujemy, że coś jest nie tak, że tutaj podawane, serwowane informacje są niedobre. Co ja mam z tym pójść na policję?
Są, to tutaj wydaje mi się, że pana zaskoczę, są serwisy internetowe, które zawodowo, że tak powiem, jako podstawa działalności zajmują się bezpieczeństwem. Nie mówię o oficjalnych oczywiście organach rządowych. Mam na myśli tutaj takie serwisy jak sekurak.pl, niebezpiecznik.pl, które są zresztą doskonałym źródłem, świetnie podane informacje z tematów wokół bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa. Polecam każdemu. No, oni mają specjalne strony, w których można zgłosić i oni się, że tak powiem, tą sprawą chętnie zajmą. Sprawdzą, czy to jest incydentalny przypadek, czy mamy do czynienia z jakimś być może masowym zjawiskiem i na pewno nie zostawią tego bez dalszego działania.
Może też pewnym rozwiązaniem jest troszeczkę samoograniczenie w sieci, bo to jest też pewien rodzaj samoobrony. Jeżeli nie będziemy mówiąc krótko, no, eksponować wszystkich informacji na temat, na swój temat, tak? Bo tu już nie chodzi o jakieś informacje, jeżeli człowiek gdzieś tam szuka pracy, czy tam informuje o swoich publikacjach, etc. Ale wszelkiego rodzaju takie, no, informacje, gdzie my wchodzimy w bardzo szczegółowe sprawy dotyczące naszej rodziny, dzieci, co robimy, gdzie śpimy, gdzie chodzimy do banku, no bo ludzie takie rzeczy robią na co dzień, no to praktycznie czyni ich wymarzonym celem, tak? Dlatego mówię, takie samo ograniczenie, ono również może ten, powiedzmy, ten poziom bezpieczeństwa zwiększyć.
W takim razie radzimy słuchać tych rad, ale też nie bójmy się tego internetu. Ja cały czas staram się przypominać o tym, że to jest doskonałe narzędzie. Tylko trzeba je dobrze wykorzystać. I sztuczną inteligencję, która naprawdę rozszerzyła możliwości, myślę, że prawie każdego człowieka, który korzysta z komputera. Czy to będzie to jeszcze jedno, bo to mnie kusi trochę. Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, panie doktorze, co to będzie za 10 lat sztuczną inteligencję?
Zdecydowanie nie. Spotkałem się z taką opinią, która mówi, że ja się z nią zgadzam, że w tej chwili my troszeczkę przeceniamy sztuczną inteligencję i możliwości, natomiast zdecydowanie nie doceniamy tego, co będzie już za chwilę za progiem nas czekać.
I to wszystko
żeby
może zmienić.
Żeby tylko ta sztuczna inteligencja nie stała się narzędziem, bez którego my się nie możemy obyć. Bo wtedy staniemy się niewolnikami. Tak?
Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie na antenie Radia Gdańsk. Doktor inżynier Bogdan Pac, WSB Merito, ekspert do spraw wojskowości i doktor Jakub Neumann, Uniwersytet Gdański, prodziekan do spraw współpracy i rozwoju, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. 7 minut niespełna pozostało do godziny 19. Michał Parześniak, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ewie Palickiej, która audycję realizowała.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.